Cześć, witam Was w kolejnym podcaście pod tytułem Rozwój kariery programisty w dobie AI, czyli o tym, jak będziemy używać sztucznej inteligencji i w sumie wszyscy używamy w ten czy inny sposób. Razem ze mną jest Adam Overmand.
Cześć, hej.
I Jakub Anno Murgalski.
Cześć wszystkim.
Będziemy dzisiaj sobie rozmawiać na początku troszkę o newsach, o tym, co się stało w naszej bańce, bo myślę, że one są bardzo istotne co do tego, jak dzisiaj postrzegamy tak naprawdę całą branżę. Konkurencja dogania OpenAI. To już nie jest tak, że jest tylko OpenAI i wszyscy są strasznie z tyłu. Pojawiło się Gemini Pro i w sumie całkiem nieźle wypada w benchmarkach.
Tak, tutaj trzeba tylko zaznaczyć, że chodzi o najnowszą wersję. Natomiast skąd wiemy w ogóle, że ona jest lepsza czy gorsza? A mianowicie jest taka strona Chatbot Arena, na której można zadać pytanie i dostajemy równolegle odpowiedź od dwóch modeli i dopiero po udzieleniu informacji zwrotnej na temat tego, która z tych odpowiedzi jest lepsza, te modele są odkrywane. No i nie wiem, czy miałeś okazję, ale ja akurat miałem czas na to, żeby przeklikać kilka takich typowych zapytań, zadań, z którymi gdzieś tam spotykam się na co dzień. Przeklikałem je na chatbot arenie i okazało się, że rzeczywiście ten Gemini Pro w najnowszej wersji, bo tam jest informacja o tym, że on pochodzi ze stycznia, to jest istotne, bo te wcześniejsze modele wydaje mi się, że nie były, w sensie nie wydaje mi się, tylko widziałem, że ta przepaść była jeszcze bardzo zauważalna. Tak w tym przypadku no sam niejednokrotnie kliknąłem, że to Gemini wygenerował lepszą odpowiedź niż na przykład GPT-4, więc jak najbardziej jest to zasadne. No i trzeba pamiętać o tym, że to jest wersja
średnia.
Wersja chyba to jest Pro. Wersja Pro. Natomiast Google ogłosił także, że opublikuje wersję Ultra, co również no, zapowiada, że mamy tutaj do czynienia z potencjalnie modelem, który prześcignie całkowicie GPT-4, no ale z drugiej strony OpenAI nie śpi i gdzieś tam są pogłoski o nadchodzącym GPT-5, aczkolwiek nie wiadomo jeszcze kiedy.
To będzie. Nie no, bo Ultra ma być większy, lepszy, także wiadomo, wszyscy próbują wielkością, no ale to nie jest tak, że OpenAI śpi, no bo między innymi OpenAI obniżyło ceny.
Tak, i to jest znaczące. Zastanawiam się, czy to nie jest właśnie pochodna tego, że powstają nowe modele. To, że na przykład jest taki wyścig zauważalny między technologiami i myślę, że to idzie w dobrym kierunku. To znaczy to, że pojawiają się właśnie konkurencja na rynku się pojawia, to te ceny będą coraz bardziej znośne i coraz łatwiej będzie na przykład podjąć decyzję taką biznesową, czy da się, załóżmy takiego prostego raga, proste AI, zaprząc do produkcyjnych zastosowań. A jeśli chodzi o tą zmianę ceny, to teraz spadły ceny GPT-3.5 Turbo i z tego co pamiętam, jeżeli chodzi o input o 50%, a jeżeli chodzi o output o 25%, co jest no, znaczną różnicą, tym bardziej, że to nie jest pierwsza w ciągu ostatnich kilku miesięcy obniżka cen. Myślę, że teraz ceny idą w bardzo dobrym kierunku.
No tak, idą, ale trzeba pamiętać o tym, że sam pricing ustawiony na przykład 1000 tokenów, no niewiele nam mówi, tak? Czyli płacimy x dolarów, czy tam jakąś część dolara za 1000 tokenów. No ale co to znaczy, nie? Jak przeliczyć to wykorzystanie, szczególnie w sytuacji, gdy mamy do czynienia z zastosowaniem AI w kodzie, gdzie kontekst, dane wczytywane są automatycznie. No i tam nie mamy tam stuprocentowej takiej kontroli nad tym, ile tych danych zostanie przetworzonych. No bo na przykład mamy input użytkownika albo przetwarzanie jakichś dokumentów, w przypadku których możemy szybko wygenerować duży rachunek, o czym my w ogóle niejednokrotnie przy naszych projektach się spotkaliśmy. Także spadek cen na pewno jest na plus, to bezapelacyjnie, no ale to też nie jest taka informacja, że okej, to teraz wszystko jest praktycznie za darmo i możemy ten wątek zignorować. No bo nie możemy.
Pewnie. Z tym przeliczaniem tokenów też jest problematyczne. Ja pamiętam, jak zaczynałem się bawić w ogóle technologiami GPT-3 jeszcze wtedy, to było DaVinci, i patrzę do cennika.
Świętej pamięci, bo już go nie
tak,
ma.
Tak, świętej pamięci DaVinci, już tego nie ma, ale patrzę sobie do cennika, no i widzę cennik per 1000 tokenów. Co to jest ten token? I to było oczywiście taka gwiazdka, wyjaśnienie, ile zajmuje wojna i pokój. tokenów. No, od razu wszystko stało się jasne.
Tak, znasz wojnę i pokój w pamięci.
Nie, tak sobie sprawdziłem, ile to mogę mieć stron, przeliczyłem sobie, ile moje dane mogą mieć stron i pomyślałem, niesamowicie długo i to nie będzie tak strasznie długo kosztowało. Ale to zupełnie się nie przekłada na to, jak w praktyce to wygląda, bo nagle dowiedziałem się, że istnieją jakieś tokeny wejściowe, jakieś tokeny wyjściowe. Okazuje się, że na przykład w nowych modelach trzeba jeszcze trzymać wątek i to, ile my wysyłamy, nijak się nie przekłada na to, co my myślimy, że to jest przetwarzane. I to jest totalna magia dla początkującej osoby. O co chodzi z tymi tokenami? Jak to w ogóle policzyć? Są oczywiście kalkulatory w necie, które tam mogą nam oszacować, bo wpisujemy tekst, mówi nam, ile to ma tokenów, ale nie wiedząc, jak to działa pod spodem, nie wiedząc, jak działa na przykład ChatML, zupełnie nam to nic nie powie. Więc można powiedzieć, jest taniej, ale nadal nie jest tanio. Jest dużo, dużo, dużo taniej.
No dobra, ale mamy walkę i ta walka kończy się tym, że dla nas, dla konsumentów jest taniej z jednej strony. Z drugiej strony powiedziałeś ChatML. ChatML, myślę, że trzeba wyjaśnić w parę słowach i pojawia się standaryzacja, bo to nie jest tak, że jest OpenAI i cała reszta świata, ale wszyscy stają się coraz bardziej podobni.
Tak, i w ogóle do tej pory skupialiśmy się w zasadzie we wszystkich naszych materiałach na modelach OpenAI, bo były najlepsze, najbardziej dostępne i no, pod wieloma względami wydawało się, że nie ma uzasadnienia do tego, żeby stosować modele konkurencyjnych firm, które albo nie były dostępne w Polsce, albo w ogóle były jakieś problemy z podłączeniem ich. W tej sytuacji już bezpośrednio na przykład w moich aplikacjach działają różne modele i w grę wchodzą zarówno dostawcy na przykład Perplexity, którzy udostępnili OpenAI, swoje API, tak, w formie podłączonej do internetu, czyli mamy model, który korzysta z ich zasobów do tego, żeby zwracać nam możliwie aktualne dane. Oczywiście są wyjątki i zdarza się, że to nie są te najnowsze dane albo takie, o jakie nam chodzi, natomiast nadal mamy tutaj te nowe możliwości. Mamy też Mistral, mamy Anthropic, mamy teraz całą platformę Vertex, na której też są modele Google'a udostępniane. No i teraz ciekawe jest to, że właśnie pojawia się coś, co można już w pewnym sensie nazwać standardem, czyli właśnie wspomniany ChatML, czyli jakiś format, w którym możemy przesyłać informacje do modelu i sobie na nich pracować. No i co za tym idzie, to sprawia, że teraz wychodzimy już poza właśnie zastosowanie tego jednego najlepszego modelu i możemy stosować różne modele w aplikacji, które są akurat, nie wiem, z jakiegoś powodu bardziej przystępne dla nas. Albo dla użytkowników, którzy, tak jak w moim przypadku, w przypadku aplikacji Alice, którą projektuję, która jest klientem OpenAI w tym momencie już nie tylko, to użytkownik decyduje, z których modeli sobie korzysta i to jest okej. Okay. Także poza spadkiem cen, gdzie mamy konkurencję, mamy także kwestię dotyczącą coraz mocniejszych modeli doganiających OpenAI i mamy możliwie uniwersalny interfejs, który zmniejsza tą barierę, jeżeli chodzi o przełączanie się pomiędzy modelami, aczkolwiek no, trzeba powiedzieć, że co z tego, że przełączę się pomiędzy na przykład modelami OpenAI a Anthropic, jak i tak część promptów będę, albo w ogóle prompty będę musiał dostosować do konkretnego modelu, więc to nie jest takie oczywiste, że się przełączamy, ale powiedzmy, że ten argument, z którym kiedyś się spotykałem, że a co jeżeli OpenAI upadnie, tym bardziej, że mieliśmy pod koniec roku fajny przykład tego, że jednak coś takiego się może wydarzyć, to w tym momencie okazuje się, że no mamy już alternatywę, nie?
Można się przełączyć. Nie wszystko będzie banglało od strzała, ale...
Tu jeszcze jedną rzecz bym dodał, bo wcześniej można było taki prosty graf, rozrysować sobie taki graf decyzyjny. Jaki model wybrać? No i teraz pierwsze pytanie w tym grafie to było, czy chcesz kupować sprzęt? No i odpowiedź brzmi nie. Zapraszamy do OpenAI. No bo to było coś takiego, co od ręki jest dostępne API, jest jako SaaS, gdzie sobie działa, no i problem rozwiązany, prawda? A teraz no jesteśmy w sytuacji, gdy takich SaaS-owych rozwiązań nie jest już jedna sztuka, tylko na przykład możemy podpiąć się właśnie do API Perplexity. Mamy jeszcze...
Vertexa,
okej. Okay. W każdym razie, chodzi mi o to tylko, że możemy z czegoś wybierać i ten graf już nie jest taki jednodecyzyjny na zasadzie idziesz albo tu, jak nie chcesz kupować sprzętu, no to mamy jedną opcję, tylko mamy już więcej możliwości. I takie podejście, tak jak nawet kilka miesięcy temu podczas naszej rozmowy mówiliśmy, że dlaczego dajemy ludziom na przykład wykonywanie ćwiczeń na OpenAI, no bo każdy musiałby sobie Maca kupić na przykład, nie? No teraz już to nie jest takie do końca aktualne. Nadal najprościej podpiąć się do tego OpenAI, ale mimo wszystko, tak jak wspomniał Adam, mamy tą specyfikację taką ChatML-a, mamy też sporo takich translatorów, tak powiem, to znaczy jest na przykład taki projekt, ostatnio znalazłem na GitHubie, który tłumaczy nasze zapytania na ChatML-a, a dokładnie mówiąc, oferuje ChatML-a dla modeli, którego nie zaimplementowały jeszcze.
Okay.
I to wiadomo, że to nie będzie działać w ten sposób, że po prostu przepniemy sobie i lecimy do przodu. Będzie nadal konieczność optymalizacji zapytania, ale struktura zapytania może zostać ta sama. Czyli jak my pracujemy na tym ChatML-u, a dany model nie pracuje, to możemy przez takie właśnie proxy pośredniczące przetłumaczyć sobie to w locie. Więc no, znacznie nam się rozszerzył ten wachlarz, z czego możemy wybierać.
Ja teraz, jak ciebie słucham, to sobie myślę, że nawet jeżeli się zdecydujemy na wybór OpenAI, to tam też w tej chwili są różne modele, na które możemy się zdecydować. I mamy GPT-4, ale jest też GPT-4 Turbo, jest GPT-4 Vision i tam różne snapshoty, które w danej chwili, w danym okresie czasu są dostępne. Część z nich posiada na przykład wsparcie JSON Mode, czyli możliwości wymuszania czy zachęcania modelu do tego, żeby zwracał odpowiedź w formacie JSON, co przydaje się w zastosowaniu w kodzie. No i mamy modele, które wspierają function calling, czyli wybieranie narzędzi, które możemy podpiąć, to API się zmienia, modyfikuje i też należy o tym pamiętać, więc nawet jeżeli poruszamy się w samym OpenAI, to ja teraz też podłączałem wszystkie te modele do tak naprawdę właśnie klienta umożliwiającego interakcję z nimi, no i okazuje się, że są różnice na poziomie już tego właśnie, czy korzystamy z, no na przykład z modelu Vision, do którego musimy przesłać obrazek. No i wówczas to API się różni i musimy to w logice aplikacji uwzględnić. Potem, jeżeli chodzi o na przykład przechowywanie właśnie informacji zwrotnej, to przykładowo DALI wygeneruje nam obrazek, który jest hostowany na serwerach OpenAI. No i okazuje się, że musimy pobrać sobie ten obrazek i albo przegrać na gdzieś naszą maszynę, po to, żeby móc go dalej wyświetlać, bo link wygasa po określonym czasie. No i to wszystko prowadzi nas do sytuacji, gdzie samo podłączenie się i skorzystanie z modeli rzuca nam już sporo różnych wyzwań, no bo tam mamy jeszcze właśnie obsługę błędów, mamy kwestię samego interfejsu, czy przesyłania danych do modelu, odbierania ich, strumieniowania odpowiedzi, no i na przykład obsługę audio, tutaj do gry wchodzi mikrofon, wchodzi do gry strumieniowanie informacji zwrotnej też w formacie audio, czyli mamy modele TTS, więc tak naprawdę w tym momencie mówimy o znacznym rozszerzeniu możliwości, jeżeli chodzi o zastosowanie modeli, pomimo tego, że nawet jeżeli nie będziemy patrzeć na konkurencję, to w samym OpenAI no, sytuacja tutaj bardzo się rozwinęła, a jednocześnie zaoferowała nam znacznie większe możliwości, no bo teraz rozmawiając z czatem możemy nie tylko powiedzieć, czego potrzebujemy, ale też pokazać, że na przykład hej, tutaj na obrazku coś mi się wyświetla nierówno, to czy mógłbyś mi z tym pomóc?
Weź popraw. Poza tym są modele, które można bardziej używać na produkcji, są modele preview, są snapshoty, więc w sumie wewnątrz samego OpenAI można wybierać i wybierać, a dodajmy, że to nie jest jakby wszystko, nie? Bo
dla mnie właśnie to jest coś takiego, mi się kojarzy to, co teraz się dzieje w OpenAI, z czymś takim jak AWS. Mhm. To znaczy mamy ekosystem, w ramach którego sobie projektujemy
i dorzucamy.
Tylko powiem szczerze, troszeczkę się taki śmietnik robi tam. Właśnie ze względu na te release'y takie pośrednie, ze względu na snapshoty, ze względu na jakieś modele preview. Trzeba bardzo śledzić to, co się tam dzieje, żeby wiedzieć na przykład, że w danym konkretnym release'ie pojawiła się jakaś konkretna opcja. Tak jak było na przykład z function calling. Tak. Czymś istnieje, w czymś nie istnieje, w wersji wiodącej tam latest nie ma tego wcale. Musisz wiedzieć, który numerek odpowiada za to, co będzie obsługiwało tą rzecz, której potrzebujesz, nie?
Tak.
Trochę to jest dla mnie niestabilne, no ale trzeba się do tego przyzwyczaić.
Tak, rzeczywiście. W sensie to są rzeczy, które trzeba poznać doświadczalnie. Tak, to samo jest w kwestii budowania i testowania promptów. No tam nie ma tak naprawdę, pomimo tego, że mamy ogólne wytyczne i gdzieś tam zalecenia, jeżeli chodzi o budowanie promptów, to w praktyce w większości przypadków to jest po prostu najlepszą metodą jest metoda prób i błędów.
Pewnie.
I po prostu testowania na konkretnych przypadkach, ale jednocześnie zauważyłem też po sobie, że posiadanie zrozumienia na temat tego, jak działają modele, właśnie wspomniane, czym są tokeny, jak się z nimi obchodzić, w jaki sposób są dobierane, jak możemy wpływać na ich generowanie, czyli na sposób wypowiedzi modelu. No i tutaj, mając tą wiedzę fundamentalną, połączoną z nowymi możliwościami, połączoną z jakimś sposobem monitorowania tych zmian, które się pojawiają, tych najnowszych modeli, ich możliwości dostosowania, łączenia ze sobą, no to wtedy dopiero tak naprawdę wchodzimy w moment, w którym jako programiści jesteśmy w stanie tutaj w kodzie wykorzystywać modele do realizowania różnych zadań.
No dobra, to tak, żeby jeszcze domknąć ten newsowy kawałek, pojawiły się jeszcze zwiększone konteksty. I to nie tylko na GPT-4.
No, jeśli chodzi o tę tańszą wersję właśnie, czyli GPT-3.5 Turbo, awansujemy z 4 kilo tak zwanych do 16, czyli mamy czterokrotnie zwiększenie pojemności. Pytanie tylko, jak to się będzie przekładało na utrzymanie uwagi. Mhm. Bo też trzeba zwracać uwagę na to, jak to wyglądało w przypadku GPT-4, ta wersja preview, że niby się rozrósł cały kontekst, ale to, czy faktycznie byliśmy w stanie pracować nad całością, no to tutaj był wielki znak zapytania.
Tak,
czasami gubiło fragment informacji, czasami skupiało się bardziej na początku, na końcu, a to, co było po środku, no tak trochę było przyciemnione, więc nie do końca jestem taki pozytywnie nastawiony, że na pewno to będzie super, chociaż w takich kontekstach rzędu 16 kilo.
Ja już miałem okazję nawet pracować z większymi kontekstami, czyli w przypadku GPT-4 Turbo jest 128 tysięcy tokenów, no i tam rzeczywiście po pierwsze w przypadku zapełnienia okna rosną koszty, rośnie czas generowania odpowiedzi, więc trzeba o tym pamiętać. Natomiast ta skuteczność odzyskiwania informacji, podobnie też w Cloudzie 2.1, rośnie. Czyli ten problem tak jakby przestaje być obecny, natomiast dalej obowiązuje problem, o którym mówiłem ostatnim razem, czyli w sytuacji, gdy do kontekstu, do promptu trafią informacje, które są, których model nie będzie w stanie rozróżnić, bo na przykład będą dotyczyć, nie wiem, danych finansowych z różnych lat, ale tam nie uwzględnimy podziału, z których lat dana informacja pochodzi, no to duży kontekst nam nic nie da, ponieważ i tak musimy zadbać programistycznie o to, żeby dane albo trafiły we właściwy sposób, zostały wyszukane tylko w danym zakresie, albo żeby, jeżeli uwzględniamy już ten większy kontekst, no to żeby te fragmenty danych, na których pracujemy, żeby były opisane. No bo tutaj też trzeba powiedzieć, rozmawialiśmy przed podcastem o sytuacjach, w których mamy pracę z dużą ilością tekstu. No to w ChatGPT, jeżeli sobie otwieramy okno, to musielibyśmy fragmentami gdzieś tam pracować i spędzać bardzo dużo czasu nad tym, żeby wspólnie z modelem coś przeanalizować. Z punktu widzenia programistycznego możemy te dane po prostu wczytywać i żeby to było możliwe, no właśnie obowiązuje nas limit kontekstu. Musimy zadbać o to, żeby podzielić treści na mniejsze fragmenty, żeby nimi zarządzić, żeby je opisać, żeby je odnaleźć w momencie, gdy użytkownik o coś pyta. No i tutaj do gry wchodzi właśnie wydajność, wykonywanie wielu zapytań w ramach jednego zadania, czyli tutaj znowu jest wątek tokenów i kosztów, czyli jak sobie przeliczyć sytuację, w której na jedno zapytanie jednego użytkownika wykonujemy wiele zapytań do modelu. Czyli na przykład w przypadku mojej wersji, prywatnej wersji Alice, mojego asystenta, jednorazowo, jedna moja wiadomość generuje około 40 zapytań do modelu. Bo do gry wchodzi tam rerank, do gry wchodzi, wchodzą mechanizmy autorefleksji, podsumowania, wzbogacania zapytania, czyli zadawania go na różne sposoby w zależności od miejsca w przeszukiwanej pamięci. No to wszystko musi być brane pod uwagę. No tyle. Mhm.
Mam nadzieję, że was już przestraszyliśmy wystarczająco, jeżeli chodzi o te
newsy. Jak tak słucham tego, to zastanawiam się właśnie, czy osoba, która słucha tego, co my mówimy, a jednocześnie nie siedzi w takim temacie typu programowanie z
API. Czy nie jest przerażona, nie?
Czy nie jest przerażona? I teraz mówię tak, gdybym chciał tak podsumować, co warto sobie doczytać, gdy ktoś na przykład, nie wiem, nie dołączy nas do AI Devsa, na pewno taka jedna osoba będzie, ale chodzi o to, że gdyby ktoś chciał doczytać właśnie takie tematy, żeby zrozumieć w ogóle, co my tutaj powiedzieliśmy, to od czego bym zaczął? Pierwsza rzecz, co to są w ogóle tokeny? Druga rzecz, czym się różnią od siebie?
Można wcześniej wyjść w ogóle od możliwości modeli. Tym, jak
tak,
to
ale
się
czym
dzieje,
się te modele różnią od siebie? Bo mamy jakieś tam 3-5, mamy tam 4, jakieś tam turbo, coś tam, wymieniamy takie nazwy różne pomiędzy tym, ale czym to się różni poza ceną, nie? No bo coś jeszcze poza tą ceną się tam pod spodem dzieje. Szybkość, wnioskowanie, rozumienie instrukcji, podążanie za tym, jak to wygląda. Wspomnieliśmy wielokrotnie na przykład o ChatML-u. Co to w ogóle jest ChatML i jak to wygląda, jak... To jest po prostu JSON tak naprawdę prosty, który wysyłamy do zapytania, tylko dlaczego on jest tak zbudowany, o co w nim chodzi, gdy to wszystko sobie doczytamy, to myślę, że to, o czym teraz mówimy, będzie znacznie łatwiejsze do zrozumienia i wtedy docenimy, że te zmiany w OpenAI są naprawdę fajne.
No, ale możemy pójść jeszcze krok wcześniej i w ogóle nie patrzeć na AI bezpośrednio jako narzędzie, które wykorzystujemy w kodzie, tylko bezpośrednio w pracy, nie? Czyli tak, właśnie w tej karierze programisty. No i co wtedy? Nie? Jak to wpływa? Jak AI może nam towarzyszyć jako programiści, jako osoby zaangażowane w ogóle w jakikolwiek rodzaj pracy z komputerem.
Nie no, ja słyszałem, wiesz, historię od project managerów, od tak product ownerów i innych takich, którzy mówią, słuchaj, bo ja nie wiem, czy ci moi ludzie, którzy to piszą, czy oni mi ściemniają, czy nie ściemniają. Więc ja mam w ogóle takie wrażenie, że cała ta wiedza w pewien taki wirusowy sposób musi się rozprzestrzeniać. Bo ktoś ci tam powie, a nie da się. Potem ktoś przeczyta, oj, ale są większe konteksty, to da się, nie? I teraz co? I mamy zderzenie ludzi, którzy rozmawiają o technologii, niby zaczynają ją rozumieć, ale muszą jakby kroczek po kroczku zaangażować się w to, żeby coraz lepiej kumać, o co w tym chodzi. I ja bym tutaj przeszedł przez takie przykłady tego, jak możemy użyć to gdzieś tam w karierze, bo to już nie jest tak, że tylko programiści. Dla mnie produkt menedżerzy, to, czy tam project menedżerzy, absolutnie potrzebują coś, czy też rozumieć, o czym my w ogóle mówimy.
W zasadzie tutaj mówimy o... Wspomniałeś właśnie o tokenach, o modelach, wersjach. Ja bym właśnie wyszedł od tego pierwszego kroku, od tego, jak to się w ogóle dzieje, że ten ChatGPT mówi, tak? Jak to się dzieje, że rozumie i po angielsku, i po polsku, i możemy w sumie pomieszać języki, a i tak wiadomość zostanie zrozumiana. Jak to się dzieje, że generuje kod? Dalej, jak możemy z tego bezpiecznie korzystać? Czyli bezpiecznie rozumiem, jak pracować z danymi firmowymi, jak...
To jest strach, nie? No tak. Bo, zobacz, wcześniej było tak, że ludzie się oburzali, o, OpenAI, co teraz zrobimy? W międzyczasie wprowadzili Enterprise'a, wprowadzili Teams'y, na Azure możesz sobie odpalić swoje OpenAI, a teraz dzięki ChatML-owi mamy jeden standard, możesz sobie odpalić część lokalnie modeli, czy inne też takie SaaS-owe.
Tutaj jedną rzecz tylko chciałem tak dla słuchających podkreślić, bo Adam mówi o rzeczach, które są dość złożone technicznie, prawda?
Tak.
I też nie chodzi o to, aby dowiedzieć się na poziomie takim neuronów, że tak powiem, jak to dokładnie działa, potem
kodery
i tak dalej, ale chodzi o to, że to nie jest magia. Gdy dojdziemy do tego, że to nie jest magia, tylko to ma pewną logikę.
Poruszam się tutaj tak, po tej wysokiej warstwie.
Wysoka warstwa, jak najbardziej. Mhm. Bo też ktoś może, nie wiem, zanotować sobie, dobra, doczytać, jak to działa pod spodem, trafi sobie na wykłady pana Dragana i dziękuję, to już nie jest dla mnie.
Tak, tak, nie, jak najbardziej. I tutaj jeszcze jest w ogóle, jeżeli chodzi o problemy i takie wyzwania, z którymi możemy się spotkać, to jest zwykłe... błędnie wygenerowana odpowiedź przez czat. Ostatnio rozmawialiśmy przy okazji jednego z podcastów na temat sytuacji, w której ktoś przygotowuje raport firmowy albo jakąś prezentację i mówi do ChatGPT, czego potrzebuje, no i tą prezentację w jakiejś formie otrzyma. No ale nie, szansa na to, że ta prezentacja nie będzie zawierała błędów, jest dość niska, szczególnie gdy nasze zapytanie jest dość ogólne i faktycznie otrzymamy rezultat, ale niekoniecznie taki, o jaki nam chodzi. No i tutaj znowu mówimy o tej świadomości, możliwości ograniczeń i tego, co może AI, a czego nie może i tego, jak to się ma do naszej codziennej pracy. No i teraz też z Harvard, czy tam ludzie z Harvardu opublikowali jeden z raportów, w którym sprawdzali, w jaki sposób AI wpływa na efektywność pracy. No i okazuje się, że faktycznie ma pozytywny wpływ. Tam jest wzrost 25% wydajności, jest dodatkowo wzrost jakości, czyli nie tylko pracuję szybciej, ale i lepiej. Ale w sytuacji, gdy mam do czynienia z zadaniami, w których obecne AI nie sprawdza się zbyt dobrze i spróbuję je zastosować, to moja wydajność i jakość pracy spada. Czyli tutaj wspomniana ta kwestia raportu, jeżeli zastosuję AI w zły sposób, bądź w sposób, w obszarze, w którym AI się nie specjalizuje, nie jest dobre, to bardziej stracę. Wniosek jest taki, że jeżeli nie wiemy, z czym mamy do czynienia, to lepiej w ogóle z tego nie korzystać, niż w drugą stronę, niż próbować w każdej sytuacji po ten chat GPT, czy po prostu po modele sięgać.
Trochę takie egzystencjalne pytanie się postawia. A skąd my wiemy, w czym ten model jest dobry, czy nie? Jaka jest domena, w której jest dobra, nie?
Często warto to przetestować na małej próbce danych, ale zanim w ogóle zaczniemy testować, to warto zadać sobie pytanie, czy my tam naprawdę potrzebujemy w ogóle sztucznej inteligencji, modelów językowych. Bo często ja tak widzę, teraz jest taka moda, no już kilka razy proszono mnie na przykład o jakąś konsultację typu powiedz nam, jak możemy w naszej firmie użyć AI, do czego możemy to podpiąć, ale w drugą stronę powinniśmy zacząć. Z czym macie problem? Gdzie macie na przykład jakieś wąskie gardło? Czy jest coś, czego nie da się zautomatyzować do tej pory? To znaczy korzystacie z jakichś tam na przykład no-code'ów, jakichś tam prostych kodów, tego typu rzeczy? I czy jest takie coś, że musisz tam włożyć jakiegoś Stefana, który klika Enter? I w tym momencie, gdzie jest Stefan, to my możemy pomyśleć, dobra, to ja tam mogę dać jakiś na przykład model językowy w pewnych warunkach oczywiście, nie?
Pozdrawiamy Stefana.
Jak najbardziej, ale chodzi bardziej o to, żeby zadać sobie pytanie, czy to jest narzędzie do mojego problemu. Przykład z życia, sprzed kilku miesięcy prowadziłem taką dyskusję sobie na Twitterze i ktoś powiedział, że no, ale to się zupełnie nie sprawdzi na przykład do parsowania logów. A dlaczego ty byś chciał użyć sztucznej inteligencji do parsowania logów? Nie ma niczego lepszego, prostego IFA, wyrażenia regexpa. No przecież jest tyle lepszych rozwiązań. Po co ty tam chcesz dawać to AI? No bo to jest do wszystkiego, prawda? Do przetwarzania. Jest to model językowy, a językowy znaczy tekstowy, a tekst, no to jest na przykład logi, nie? No to idealnie powinno się nadać. Nie. Inny rodzaj myślenia to jest na przykład to, że AI będzie nam pracować na surowych danych nieprzystosowanych do niczego. Czyli bierzemy sobie surówkę, rzucamy do modelu językowego i dostajemy wynik. No to znowu ta sama osoba i też dyskusja na temat logów. Potrzebuję mieć kontekst o wielkości co najmniej kilkunastu gigabajtów. Dlaczego? Bo moje logi tyle zajmują. No to proste pytanie. A gdybyś miał to sparsować językiem programowania, to władowałbyś kilkanaście gigabajtów do RAMu, a potem to parsował? Czy może jakaś inna metoda? No nie, no w zależności od zadania obrobiłbym sobie to. No dokładnie o to chodzi. Więc też trzeba zastanowić się, czy my jesteśmy na przykład w stanie po pierwsze zaprząc AI do rozwiązania problemu, a po drugie, czy jesteśmy w stanie podać takie dane, które dla tego LLM-a będą zrozumiałe i które my możemy na przykład przetwarzać. Nie zawsze to jest technicznie możliwe. Czasami trzeba po prostu dać sobie spokój i zapytać programistów, jak wy byście to zrobili starą, dobrą metodą IFA-ami, na przykład wyrażeniami regularnymi, i może będzie lepiej, szybciej i taniej.
No, ale to działa w obie strony, nie? Czyli znowu możemy jakieś zadanie próbować realizować, że tak powiem, na piechotę, albo z pomocą AI. No i tutaj znowu przypadek z kolei z mojego podwórka, sytuacja, w której programista powstał błąd w aplikacji wynikający tam z aktualizacji jakiejś zależności, no i jeden z modułów przestał funkcjonować tak, jak należy w każdym przypadku. Okazało się, że my mieliśmy regexa, który rzeczywiście przetwarzał tam jakieś dane i pojawiła się sytuacja, w której ten regex przestał działać. Ta osoba próbowała naprawić go samodzielnie, podczas gdy w trakcie rozmowy ze mną po prostu sięgnąłem po model i zadałem pytanie na temat przede wszystkim przedstawienia problemu, naświetlenia go, no i wtedy w zasadzie rozwiązanie samo się nasunęło. Tylko różnica była taka, że tej drugiej osobie zajęło to 2 godziny, a w moim przypadku no, rozmowa trwała około 10 minut i mieliśmy rozwiązanie. Więc AI zaczęło towarzyszyć przy rozwiązywaniu takich bieżących problemów, ale tutaj warto wspomnieć, że nie poprosiłem o wygenerowanie regexa, którego właśnie, nie wiem, nie rozumiem i po prostu sprawdzam, czy to funkcjonuje, tylko przedstawiłem problem, po to, żeby naświetlić, czym ewentualnie może, na czym on ewentualnie może polegać. I to podsunęło mi w zasadzie od razu do rozwiązania. Więc w tym momencie ja bym powiedział, że przesunęliśmy się, czy przesuwamy się z sytuacji, w której AI, tak jak w moim przypadku, wcześniej to ja wykorzystywałem AI do tego, żeby coś wygenerować, rozwiązać jakiś problem. W tym momencie to już bardziej mówimy tutaj o współpracy, czyli wymianie myśli, gdzieś tam nakreślaniu bieżącego kontekstu, no i wspólnego dążenia do rozwiązania. No i zakładam, że kolejnym etapem będzie to, że to ja będę pomagał AI, a kolejnym będzie to, że powiedzmy część zadań całkowicie autonomicznie będzie realizowana.
Bałem się, że powiesz, że AI wykorzystuje ciebie, naprawdę. Myślałem, okay, że to powiesz.
Nie, raczej nie. Ale zdecydowanie coś takiego jest obecne i tutaj mówimy znowu o sytuacji, w których albo stosujemy narzędzie w niewłaściwy sposób, co wynika głównie z naszej braku świadomości, braku wiedzy na temat możliwości ograniczeń, oraz mówimy o sytuacji, w której możemy wspomagać się tym, co jest aktualnie dostępne. No i rzeczywiście te najmocniejsze modele, takie jak GPT-4, czy zakładam, że już niebawem powszechnie dostępne Gemini, będą w stanie no, po prostu ramię w ramię z nami funkcjonować. I to jest, moim zdaniem, to jest taki największy switch, największa zmiana, jaką mogę wskazać. Czyli przed też rozmową otworzyłem okno edytora kodu, na którym po prawej stronie pojawił się nowy panel Copilota.
Czyli wspomagacza,
czyli w ogóle zmienia się sposób, w jaki programujemy, nie? Czyli w tym momencie ta moja rola programistyczna zmienia się z zarządzania całym kodem i przeprowadzania w zasadzie linia po linii pisania tych kolejnych funkcjonalności, zmienia się w coś w roli, tak, nie mam polskiego słowa, takiego shapera, czyli osoby, która tak kształtuje, tak prowadzi tylko model do tego, żeby osiągnąć konkretne rozwiązanie. I tutaj ta rola dalej jest istotna, bo znowu nie mówimy tutaj o rozwiązaniu zdolnym w pełni autonomicznie przeprowadzić taki proces, ale mówimy tutaj o roli, powiedzmy, takiego nowoczesnego programisty, który wspiera się AI do tego, żeby osiągnąć rezultat lepiej, szybciej i nierzadko, znowu będę do tego wracał, na granicy swojej aktualnej kompetencji, czyli nie daleko poza nią, bo to nie mówimy tutaj o jakiejś magii, która nas udostępnia nam możliwości, które normalnie nie są dla nas dostępne, ale powiedzmy lekkie wychodzenie poza nasze aktualne możliwości jest jak najbardziej w przypadku AI dostępne. Mhm.
Ja bym tu dodał jeszcze jedną taką rzecz, bo jak tak słucham, jak opowiadał, mamy jakiegoś kolegę, który 2 godziny siedzi nad czymś, podchodzi 40 minut załatwione.
Tak, tak. To jest teraz tak, ten kolega robi dokładnie tak samo w ogóle.
Tak, tylko właśnie do czegoś innego chciałem tutaj nawiązać, bo zwróć uwagę na jedną rzecz. To, co tutaj mówisz, to jest taki frontend, a warto byłoby omówić taki backend, czyli co się dzieje w twojej głowie. Mam na myśli, po pierwsze, wiedziałeś, jakie możliwości ma dany model.
Tak.
Wiedziałeś, że możesz na niego liczyć i że on da ci dobre odpowiedzi.
Tak.
Druga rzecz, wiedziałeś, jak sformułować pytanie, czyli prompt engineering. Tutaj nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale jak mówiłeś na przykład, no przecież nie napisałem mu czegoś, bo
tak,
blokada. Ty wiesz od razu, że to nie zadziała.
Tak.
To jest doświadczenie.
Szkoda marnować czas.
Tak, i teraz to się tak wydaje. Usiadłeś, 10 minut załatwione, ale wiedza, jaką zdobyłeś, to nie jest wiedza zdobyta w 10 minut.
To nie
czyli
jest przypadkowe.
Ktoś, kto nas tutaj słucha, nie jest w stanie powtórzyć nawet tego, co ty zrobiłeś, bo po prostu nie ma tej wiedzy, prawda?
Tak.
I do tego dążymy, jeśli chodzi o takie właśnie zdobywanie informacji na temat modeli, na temat prompt engineeringu, na temat tego właśnie, co użyć, jak to skonfigurować. Staramy się tego uczyć na AI-Devsie, prawda? Chodzi o to, że jeżeli na przykład mamy do dyspozycji wiele narzędzi, które z nich akurat teraz się nada. Bo
tak,
weź pod uwagę, jeżeli mamy na przykład wyrażenia regularne, całkiem ładnie sobie tutaj te modele z OpenAI z tym radzą, ale jeżeli byśmy mieli na przykład jakieś bardzo skomplikowane obliczenia finansowe, no to byś prawdopodobnie powiedział, nie dotykam tego.
Oczywiście.
Ale żeby powiedzieć stop, musisz mieć wiedzę.
Rzeczywiście to jest... W sensie, jak teraz rozwijałem kilka projektów, które angażowały AI, to praktycznie na każdym kroku przyłapywałem się na tym, że sposób implementacji różnych funkcjonalności wynikał ze zrozumienia tego, z czym mam do czynienia. I tak wielokrotnie nawet chciałem tweetować na ten temat, ale myśli się nie kształtowały jak trzeba. Natomiast rzeczywiście widziałem, jak wiedza na temat obecnych modeli wpływała na podejmowane przeze mnie decyzje. I sobie pomyślałem, kurczę, nawet jeżeli byłbym doświadczonym programistą, który dopiero wchodzi w ten temat, to nie byłbym w stanie takich decyzji podjąć. No i one się biorą właśnie głównie z doświadczenia, ale też z połączenia tej jakościowej wiedzy, głównie ja to nazywam wiedzą u źródła, czyli głównie tutaj mam jakieś na myśli publikacje ze strony OpenAI, Microsoftu, czy firm, które budują po prostu modele i zajmują się AI, albo konkretnych osób, które są na froncie.
Tutaj warto też doczytywać, tak jak mówisz, warto też doczytywać na przykład te wszystkie papery, bo czasami dowiadujemy się o pewnych sztuczkach, na które byśmy nie wpadli. Na przykład wypisujesz jakiś prosty prompt, dostajesz odpowiedź, ale odpowiedź będzie lepsza, jeżeli na przykład będzie tam take a deep brief na przykład. Nie? Tak, i nagle się okazuje, dlaczego, o co chodzi, nie? Badania naukowe amerykańskich naukowców pokazują, że tak to właśnie działa, nie?
Tak.
I teraz to jest wiedza, którą trzeba po prostu albo zdobyć u źródła, jak powiedziałeś, albo zdobyć u praktyków, albo zdobyć na przykład analizując gotowe kody, gotowe prompty, ale to nie jest coś, na co na przykład ja wpadnę i pomyślę sobie, a powiem mu, żeby wziął oddech. Będzie lepiej, nie?
Między tak, innymi to nie ma sensu. Mówimy między innymi o tym w newsletterze, na który możecie się zapisać. Link oczywiście znajdziecie w opisie pod tym filmem, ale takie właśnie dziwne metody pod tytułem dam ci napiwek, mimo że żadnego napiwku nie dacie takiemu modelowi, po prostu czasami działają.
Tak, i to w ogóle znowu mnie gdzieś tam kieruję moje myśli w stronę taką, że mamy tutaj do czynienia nie tylko z wiedzą techniczną na temat tego, na temat modeli, ale także wiedzą, która wykracza poza w ogóle obszary programowania i na przykład wchodzi w obszar doboru słów do promptu. Czyli
trochę też psychologii.
Trochę też psychologii. No i tutaj mamy nagle programistę, który będzie zastanawiał się, jak może, w cudzysłowie, czuć się model w momencie, gdy będzie realizował dane zadanie, bo to wpływa, czy modyfikuje sposób generowania odpowiedzi. I tutaj to wzięcie głębokiego oddechu, o tym też już kiedyś rozmawialiśmy, rzeczywiście no, jest powiązane z sytuacją, gdy ktoś się zastanawia, czy relaksuje podczas jakiejś bardziej stresującej sytuacji. No i rzeczywiście ta uwaga się wtedy zwiększa i pytanie, z czego to w ogóle to wynika. No i są te teorie, które mówią o tym, że model, czytając informacje z internetu, zaczyna nabywać pewne cechy, które my jako ludzie posiadamy i rzeczywiście to wpływa na zachowanie podczas wykonywania danych zadań. Super ciekawe, ale też pokazuje, jak szeroko musimy patrzeć w kontekście takiego praktycznego zastosowania jej.
Ja z własnej perspektywy jeszcze powiem tak, przerabiałem ostatnio jeden z moich pierwszych skryptów bazujących na jeszcze DaVinci. Przerobiłem go na współczesną wersję, metodą copy-paste'a. Po prostu przekleiłem sobie na chat ML-a i działał dobrze. To znaczy, co to znaczy działało dobrze? To jest skrypt, który generuje mi opisy promocji z internetu. Czyli bierze promocję, zaciąga ze strony producenta i opisuje to jakimś swoim językiem. Bardzo prosty prompt, dosłownie jednozdaniowy. I można powiedzieć, byłem w miarę z tego zadowolony, to znaczy 50% trzeba było poprawić ręcznie, ale to jest zawsze 50% mniej roboty. I teraz, jak patrzę sobie po długim czasie na właśnie tego prompta, myślałem, jak on jest beznadziejnie napisany. Dlaczego ja napisałem jedno zdanie? Opisz mi to i tam opomnij te inne rzeczy.
To jest git blame. Kto to pisał?
Tak, dokładnie. To jest w zasadzie, jakim cudem to jest tak źle napisane? Dlaczego tu nie ma nadania na przykład osobowości, kim ty jesteś? Dlaczego nie ma zdefiniowanego na przykład, na jakie potrzeby ja to potrzebuję? Dlaczego nie ma zdefiniowanego, jakiego języka używać? Dlaczego nie zdefiniowałem na przykład, jakich słów unikać, prawda? Przecież za każdym razem, przy każdym wywołaniu tego skryptu, ja usuwam pewne zwroty, które bardzo mi się nie podobają. Ale to jest po prostu sztuka budowania promptu. Teraz warto, można powiedzieć tak, można do tego dojść, przecież ja do tego doszedłem, ale czy nie szybciej byłoby po prostu wiedzieć, jak ten prompt zbudować, raz a dobrze go napisać i nie głosić potem w internecie na zasadzie próbowałem, beznadzieja, 50% do poprawy.
A drudzy mówią, u mnie działa, nie?
U mnie działa, tak.
Ale to wiecie, bo mówimy to wszystko w kontekście rozwoju waszej kariery jako programiści, ale nie tylko, bo w sumie to jest pewien przeskok, jaki możecie uczynić w interakcji z tymi modelami, bo tak jak mówisz, niektórzy będą funkcjonowali, niektórym to zajmie 2 godziny, innym to zajmie 10 minut. W tej chwili ta przestrzeń tak szybko się rozwija, że jak zaczęliśmy dzisiaj od newsów, jak nie wiecie, o co w tym chodzi, warto jest przeskoczyć te parę szczebelków, choćby korzystając z prompt engineeringu, żeby lepiej rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi. Bo wiecie, no AI w tej chwili nie kończy się tylko na tym, że będzie nam generowało albo uzupełniało kod. Są modele, które wygenerują automatycznie komentarze. Są modele, które są w stanie w swój kontekst zebrać cały codebase i na przykład rozumieć więcej rzeczy, które się dzieją. Mamy Copilota, mamy CodeLlama, który jest lokalnym modelem, z którego możecie korzystać. To bardzo szeroko się zmieniło, więc to nie jest już tylko dopowiadanie tam ciała jakiejś funkcji, tego jest coraz więcej. Więc w myśl tego, że można być inżynierem tam, wiecie, razy 1000 razy lepszym, szybszym, bardziej dokładnym, mamy coraz więcej możliwości. Ja chciałbym więcej use case'ów od was usłyszeć na ten temat.
Mhm. Więcej use case'ów, no spoko. Ostatnio najwięcej mojej uwagi chyba kieruje się na zastosowanie modeli, które łączą ze sobą, ja to nazywam zmysły, no, w sensie można to tak chyba określić. Czyli właśnie jak sprawić, żeby po prostu językiem naturalnym sobie coś powiedzieć, coś, co zostanie zamienione na transkrypcję, a potem przetransformowane na przykład listę poleceń, która zostanie zrealizowana znowu przez kolejne prompty. No i to jest use case, z którego korzystam od dłuższego czasu, natomiast teraz to wychodzi poza takie typowe wydawanie poleceń na pewien etap planowania, czyli na przykład mój wylew myśli zawierający różne szczegóły na temat bieżącego dnia, nie wiem, tego, co chcę zrobić, może zostać przeanalizowane na różne sposoby i przetransformowane właśnie albo na listę zadań, albo na listę bezpośrednio w kalendarzu, albo na notatkę, która będzie podzielona na konkretne sekcje i posiadać punkty, które normalnie musiałbym zapisać samodzielnie, co też zajmuje czas, ale też do gry wchodzi zwykłe zrobienie zdjęcia i na przykład przesłanie i powiedzenie, okej, no to mam tutaj taką, nie wiem, coś, cokolwiek mnie w danej chwili interesuje i mówię, okej, opisz to, przeanalizuj, co jest w ogóle na tym obrazie, a następnie wykonaj związane z tym zadanie. I teraz przykładem może być na przykład zrobienie zrzutu ekranu, gdzie wyświetla mi się jakiś błąd albo jakieś zachowanie programu jest nieoczekiwane i nie mogę do końca, nie wiem, przekleić treści błędu, ale po prostu coś się dzieje, co jest niezgodne z moim zamierzeniem. No i w tej sytuacji model jest już w stanie to też w cudzysłowie zrozumieć i poprowadzić mnie dalej. Jeżeli chodzi o samo rozpoznawanie obiektów, to też wychodzi to poza samo rozumienie, co jest na zdjęciu, ale także co się z tymi obiektami może potencjalnie wydarzyć. Czyli tutaj mamy do dyspozycji całe możliwości poznawcze modelu i możliwości przetwarzania różnego formatu danych. Więc powiedzmy, całe interakcje, które projektujemy z pomocą AI, w tym momencie wychodzą poza tekst. I to wydaje mi się, że jest taką największą zmianą, ponieważ w tym momencie mogę pracować z czatem, do którego mogę po prostu nie tylko coś pokazać, czy opisać, ale także pokazać i jedno z drugim ze sobą połączyć. To znacznie ułatwia pracę i przede wszystkim też otwiera możliwości na przykład budowania narzędzi do segregowania zdjęć, co wcześniej było utrudnione i nie było takie oczywiste jak teraz, że jesteśmy w stanie po prostu obserwować pliki, które są dodawane do Google Drive'a, przeprowadzić na nich zaawansowany OCR, już nie taki jak mieliśmy parę lat temu, gdzie powiedzmy skuteczność tych mechanizmów była dość niska. Tak w tej sytuacji jesteśmy w stanie dokładnie opisać dane zdjęcie, jeszcze przeprowadzić jakąś analizę dotyczącą tego, co się na tym zdjęciu dokładnie dzieje. I to to jest spoko. Nie?
Ja słyszę cię jako dwa takie use case'y, tak staram się to uprościć. No. Jako zmysły mówisz o obrazie, mówisz o dźwięku, więc jest to dla ciebie bardziej naturalne i prostsze, a reszta to jest organizacja. No bo jak wcześniej mieliśmy tylko tekst, którym jesteśmy w stanie pewne rzeczy opisać, tak teraz możesz sobie zorganizować zdjęcia, możesz sobie zorganizować notatki, myśli, filmy, właściwie wszystko, co chcesz za pomocą tego interfejsu, więc to jest zdecydowanie poszerza możliwości, a zakładam, że zapotrzebowanie na organizację istnieje w każdej firmie.
Zobacz.
I w każdym personalnym życiu taki.
A propos przetwarzania, wpadł mi do głowy pomysł, który gdzieś tam realizowałem w ostatnim czasie, czyli sytuacja, w której mamy banery reklamowe. I w tym momencie AI jest w stanie przeanalizować coś, co jest na tym banerze, sprawdzić, porównać kolory, kontrast, i na przykład sprawdzić literówki. I to jest konkretny przypadek, w którym gdzieś tam miałem bezpośrednią styczność, czyli mamy banery, no i zdarzają się na nich sytuacje, w których, nie wiem, tekst zachodzi na obrazek, albo jest nieczytelny, albo pojawia się właśnie literówka. No i w tym momencie wcześniej zadanie z tej kategorii nie było możliwe, o ile nie mieliśmy jakiegoś bezpośredniego wjazdu do tego, co jest uwzględnione na poszczególnych warstwach. W tym momencie przesyłamy po prostu obrazek w PNG-u czy w JPEG-u i możemy zadać pytanie i przedyskutować, co należy, co tutaj musi być zrobione, a dodatkowo w związku z tym, że coraz częściej programy graficzne udostępniają API, z poziomu którego możemy wpływać na to, co znajduje się na kreacji, no to mamy gotowy system, który jest w stanie przejrzeć na przykład 1000 grafik i wprowadzić w nich poprawki. No i to znowu...
Nowa cena,
ale też... no właśnie, i mamy tutaj sytuację, w której taki problem jest realny i dotyczy firm. Dotyczy
dużej skali, tak
dużej
naprawdę.
Skali. No i to przekierowuje nas w miejsce, w które pojawiają się nowe możliwości, z którymi my jako programiści musimy się mierzyć i z którymi będziemy spotykać się w pracy. Czyli mam projekty, w których osoby, które są zaangażowane, po prostu muszą zapoznać się z możliwościami, jakie dają obecne LLM-y, ale i nie tylko, po to, żeby w ogóle móc z nami dalej je rozwijać. Czyli tutaj dochodzimy już do sytuacji, w której to już nie chodzi o Copilota, nie chodzi o to, że sobie porozmawiamy z czatem, tylko chodzi o faktyczną sytuację, w której mamy klienta, który mówi, okej, no to mamy takie zadania, które do tej pory realizowaliśmy, czy realizujemy ręcznie, wiemy, że AI już oferuje takie możliwości, no to nam to zróbcie.
Tak.
No a żeby nam to zrobić, no to musimy poznać te wszystkie fundamenty, o których mówiliśmy do tej pory, po to, żeby zbudować te nowe funkcjonalności.
Czy metodą prób i błędów też się da, ale nie jest to efektywne.
Myślę, że warto poznać takie możliwości.
Nie wiem, czy by się dało.
Warto poznać takie możliwości, z jakich narzędzi w ogóle możemy korzystać, bo to totalnie zmienia sposób myślenia. Mi przypomniał się teraz taki case konkretnie. Jeden z moich znajomych, co dokładnie musiał zrobić. Pracuje w fabryce samochodów, przyjmuje pewne dostawy części i jego praca wygląda w ten sposób, że pstryka fotkę tego, co przyszło. Następnie tych fotek jest dużo, dosłownie setki czasami podczas dnia. Wraca do biurka, zrzuca to na komputer, spisuje, jakie są numery części. Następnie porównuje to z pewnymi elementami, czego brakuje, co przyszło, jak to dokładnie wygląda i uzupełnia, które z tych elementów należy uzupełnić jeszcze. No i teraz mówi, wypadałoby to zautomatyzować. Tym bardziej, że gość jest programistą, więc w takim razie mówi, no dobra, ale chciałbym wejść w takiego no-code'a, no i wpadł na pomysł, że można byłoby zrobić coś takiego, jak na przykład, że zrobił sobie formularz i do tego formularza on będzie po prostu wpisywał i to będzie mu samo liczyło, czy to jest już na liście, czy nie ma na liście, będzie trochę szybciej. Ale gdyby on na przykład wiedział, ja mu uświadomiłem to oczywiście, że wiesz co, rozpoznawanie obrazu istnieje jeszcze, nie? No dobra, no ale rozpozna mi obraz, dostanę ścianę tekstu, a skąd on będzie wiedział, co jest numerem części? A nie wiem, czy wiesz, ale LLM-y są, możesz mu powiedzieć. Numer części zaczyna się od QX, skończy się na coś tam, potem są cyferki i samo ci wybierze. Ale skąd on to będzie wiedział? Nie wiem, skąd będzie wiedział, no będzie to działało, nie? Łączy w sobie Vision, łączy w sobie GPT-4 i nagle się okazuje, że jego praca jest banalnie prosta. No trudno powiedzieć, dobra, można by go zwolnić, ale chodzi o to,
nie musi robić fotki.
Można byłoby go zautomatyzować, w sensie on sam by mógł swoją pracę usprawnić, bo pytanie brzmi, czy... jakby to powiedzieć, my podejmujemy decyzję, jak my swoją pracę wykonujemy. Tak jak ja jako admin pisałem na swoje potrzeby pewne skrypty, no to, to nie muszę tak naprawdę zwierzać się z tego, że część mojej pracy robi jakiś tam skrypcik napisany w Bashu, Perlu, Pythonie i tak dalej, tylko po prostu jest mi szybciej, mi jest łatwiej. Więc tylko żeby wpaść na to, że ja mogę na przykład przetworzyć obraz, ja muszę wiedzieć, że istnieje coś takiego i jakie to ma możliwości, ile to kosztuje, efekt wycenić to, liczy. Efekt. Nie?
Tutaj jest jeszcze drugi wątek, czyli nie tylko kwestia optymalizacji pracy, czy coś jest szybciej, ale także lepiej, czyli podnoszona jest jakość i to też jest znowu use case bezpośrednio ode mnie, czyli jak wcześniej programowałem, to powiedzmy programowanie zajmuje około 40% mojego czasu, biorąc pod uwagę wszystkie inne projekty, jakieś zaangażowanie w chociażby działalność w internecie i tak dalej. Więc powiedzmy, mam dość ograniczoną przestrzeń na to, żeby zastanawiać się nad implementacją jakiejś funkcjonalności. I w tym momencie, w związku z tym, że mam do dyspozycji AI, która jest w stanie mi pomagać w programowaniu, to zauważyłem, że niekoniecznie wpływa to wyłącznie na to, że coś rozwiążę szybciej i po prostu mam wolny czas i więcej przestrzeni na pozostałe aktywności, ale że jestem w stanie zaadresować problemy, których normalnie nie byłbym w stanie rozwiązać. I tutaj to się kieruje oczywiście w stronę zwiększania jakości, czyli na przykład zastanawiam się, okej, to już napisałem, działa, ale gdzieś mi świta, że niekoniecznie to rozwiązanie jest optymalne. I wcześniej sam bym do tego nie doszedł, bo ani nie wiedziałbym, jak zadać pytanie w Google. Konkretny przypadek jest na tyle unikatowy, że trudno szukać podobnych przypadków w internecie. No a znowu też pracuję sam przez większość czasu, czyli nie mam możliwości zapytania kolegi, koleżanki z zespołu o możliwe rozwiązanie, sugestie. W tym przypadku otwieram po prostu okno czatu i zadaję pytania. I jeżeli coś mnie nakieruje na nowe rozwiązanie, na wprowadzenie optymalizacji, to ją po prostu wdrażam. I nierzadko dostaję po prostu snippet kodu, który sugeruje mi, okej, to jesteś w stanie zrobić to w taki, a nie inny sposób. I dodatkowo mogę jeszcze dopytać, czy rzeczywiście tak jest. W przypadku narzędzi takich jak Perplexity od razu dostaję też linki do zewnętrznych źródeł, w których mogę dodatkowo upewnić się, że na przykład takie podejście jest w porządku, bo odchodzę do dokumentacji czy jakiejś publikacji, która jest dostępna w internecie i sobie dodatkowo coś weryfikuje. Więc wzrost jakości, znowu tutaj, moim zdaniem, tak, jakości, wydajności, ale ta jakość i w sumie też wydajność zależy bardziej od naszego podejścia. No bo równie dobrze mógłbym, tak jak wspomniany ten przykład prezentacji, po prostu poprosić o wygenerowanie kodu i nawet jeżeli nie działałby tak jak trzeba, to mógłbym machnąć ręką i po prostu pójść dalej. Więc poza świadomością zastosowania AI, możliwości ograniczeń, przypadków, nie wiem, zagrożeń i tak dalej, jest jeszcze kwestia tego, jak w ogóle do tego podchodzimy. Czy jako ciekawostkę, czy jako narzędzie, które zrobi za nas pracę i faktycznie nie musimy się chwalić, że coś zostało za nas zrobione, ale pytanie, czy to jest właściwa ścieżka. Bo moim zdaniem nie do końca, ze względu na to, że działając w ten sposób, nie tylko moja praca jest zrobiona, nie tylko jej jakość jest lepsza, ale także ja sam uczę się nowych rzeczy, bo na przykład poznaję lepiej mechaniki języków, z którymi do tej pory pracowałem i zadaję pytania, na które normalnie nie uzyskałbym odpowiedzi. Niesamowita wartość.
To mamy przykłady takie fizyczne, tak. Wiesz, tutaj samochody, tutaj są rzeczy z kodowaniem i właściwie nie ma takiej dobrej definicji, czym jest to użycie AI w projekcie. No bo zobaczcie, że właściwie tu się pojawiło jakieś AI, tu też jest AI. Kiedy z waszym zdaniem można powiedzieć, że hej, to jest projekt, który używa AI? Bo dla mnie to jest strasznie rozmyte. Każdy chce mieć...
Ja bym powiedział tak, że miejsce, którego nie da się zastąpić czymś innym niż człowiek. W sensie, jeżeli mamy element naszego i procedury jakieś, tak jak w firmie, trzeba wysłać człowieka, żeby pstryknął fotkę, trzeba zgrać to na komputer, trzeba na przykład wykonać pewne akcje, to musiał zrobić człowiek. Mhm. No i teraz, jeżeli nie dało się tego w żaden sposób zautomatyzować i ten człowiek musiał tam być, to pytanie brzmi, czy zastępnikiem człowieka nie jest właśnie model językowy, sztuczna inteligencja. W tym miejscu bym tego szukał. Czyli jeżeli coś świetnie działa na normalnym kodzie, jak coś działa, to nie ruszaj. Proste podejście. Ale jeżeli coś działa faktycznie, ale tam musi być kolejny człowiek i trzeba zastanowić się tak, czy ta procedura, gdyby była skalowana, czyli na przykład chcemy zwiększyć skalę razy tam 5, 6 i tak dalej.
Produkcja
czy,
pączków, nie wiem.
Czy wymaga być. To na przykład zatrudnienie kolejnych osób? Jeżeli odpowiesz mi tak, to czy tam nie dałoby się, przynajmniej delikatnie, przyspieszyć tego właśnie za pomocą, załóżmy, modelu językowego, dobrze wdrożonego?
To ja jestem właśnie raczej po stronie współpracy, czyli nie szukania miejsca, w którym tego człowieka można zastąpić.
Bardziej mówię jako współpraca, to znaczy tak jak mówię tutaj, ktoś fizycznie musi to zdjęcie w tej fabryce zrobić.
Tak.
Ktoś fizycznie musi je przynieść, no nie? Ale rozpoznawanie tekstu?
Jasne.
No to od co najmniej 20 lat OCR to robi, prawda?
Wydaje mi się, że właśnie biorąc pod uwagę szczególnie te obecne ograniczenia modeli, czyli sam fakt, że raz na jakiś czas ich odpowiedzi są błędne, tak? Mhm. To sam ten fakt sprawia, że dążenie do tego, żeby model w jakimś obszarze działał samodzielnie, jest no niesie ze sobą przynajmniej jakieś ryzyko, żeby nie powiedzieć bardziej dosadnie. Natomiast w momencie, gdy wyposażymy człowieka, specjalistę, osobę, która właśnie zrobiła milion razy to zdjęcie, już wie, w których momentach na przykład, nie wiem, wspomniany kod, jakiś tam seryjny numer zostaje zamazany, czy źle odczytany, czy cokolwiek, to połączenie doświadczenia takiej osoby z możliwościami AI daje moim zdaniem najlepsze efekty i to głównie opieram o swoje doświadczenia. No i to oczywiście sięga dalej, bo to nie mówimy tylko o takich manualnych czynnościach, ale nawet pracy z generowaną grafiką i powiedzmy Midjourney połączone z doświadczeniem designera. Czyli sytuacja, w której designerzy zwykle, tak mówię na forach dyskusyjnych czy jakichś grupach na Facebooku, podchodzą z dużym dystansem, żeby nie powiedzieć z jakimiś negatywnymi emocjami, na takiej zasadzie, że kurde, ale przecież to albo zabierze nam pracę, albo w ogóle sprawi, że klienci będą sobie generować grafiki, a nie korzystać z naszych usług. Co jest w dużym stopniu uzasadnioną obawą, natomiast jednocześnie jak sobie zobaczę osoby z mojego otoczenia, które łączą to swoje obecne doświadczenie z tym, co daje Midjourney, no to zawsze rezultat jest po prostu lepszy. Czyli mam do dyspozycji osobę, która posługuje się generatywną sztuczną inteligencją i łączy swoje, z nią swoje doświadczenie, no zdecydowanie bardziej chciałbym pracować z taką osobą, niż z osobą, która na siłę próbuje tak jakby powstrzymać się przed tym, co oferuje nowa technologia i chodzić, że tak powiem, znowu na piechotę. Nie? Oczywiście też może są pojedyncze przypadki, w których miałoby to dalej zastosowanie, natomiast w takim bieżącym użyciu i codziennej pracy no widzę, że jednak to zastosowanie sztucznej inteligencji po prostu lepiej się sprawdza.
Ja tu dorzucił jeszcze taką jedną rzecz, bo mówimy o różnych zastosowaniach
tak.
I tak naprawdę osoba, która nigdy nie korzystała z takich zdobyczy właśnie na przykład od OpenAI, zawsze ma alternatywę. Mhm. Czyli na przykład ty mówisz rozpoznawanie obrazu.
Tak.
No człowieku, no 20 lat OCR sobie istnieje, nie? Mhm. Mówimy o streszczeniu tekstów na przykład. No ale algorytmy do TLDR tak zwane istniały sprzed ery jeszcze sztucznej inteligencji. To zawsze było, nie? Jakieś przepisywanie, na przykład, nie wiem, film do tekstu i inne rzeczy, no ale speech to text, przecież to od lat istniało, nie? Po co ci to AI? Jakie to ma plusy tak naprawdę? I tutaj warto zaznaczyć, że te algorytmy faktycznie działały, ale jeżeli korzystamy na przykład, załóżmy, z Whispera, to dla tych, co nie wiedzą, Whisper to jest przetwarzanie właśnie audio na wersję tekstową, ale możemy tam nauczyć pewien kontekst, to znaczy na przykład rzucam sobie film Mateusza i mówię, że to będzie film na temat, będzie używał trudnych słów takich jak, na przykład na tej zasadzie, i chodzi o to po prostu, że ta jakość, którą ja uzyskam, będzie lepsza, dlatego że ten model rozumie, o czym to będzie. Zawęzi się też, że prawdopodobnie jak na przykład Mateusz użył trudnego słowa, to on sobie zerknie na przykład do słownika związanego z AI, a nie do słownika po prostu języka polskiego, nieważne, jakieś tam dopasuje pierwsze lepsze słowo, które plus minus brzmi podobnie, dostaniemy lepszą jakość. Jeżeli na przykład bierzemy sobie jakiś model Vision i przepuścimy go potem przez kolejny jakiś model tekstowy, to możemy powiedzieć, spodziewamy się w tym miejscu, że będzie numer seryjny. Ale numer seryjny zawsze ma tyle znaków, zawsze zaczyna się od tego. Ma pewne, albo na przykład suma kontrolna sumuje się do iluś tam i nagle się dzieje magia, bo on zamazanego jakiegoś wzorka powie, dobra, nie wiem, co tam jest napisane, ale suma miała się sumować do danej wartości, jestem w stanie sobie dorobić brakującą cyferkę. Więc chodzi o to, że to, co do tej pory dało się osiągnąć bez problemu i potem delikatnie to poprawić milionem ifów, nagle można wytłumaczyć. Tak jakbyśmy tłumaczyli człowiekowi. Daję ci tu papiery, tam będą jakieś numerki, jak nie doczytasz, to pamiętaj, że taki wzorek jest na to i on to po prostu zrobi. Jak to zrobi? Po prostu to zrobi. Nie musimy w to wnikać.
I to jest chyba to piękno, które w kontekście kariery jest takie istotne, że nie musisz już siedzieć i męczyć się z regexpami przez 15 lat. Możesz w inny sposób wykorzystać...
Albo w ogóle ich unikać, bo to była jeszcze taka strategia.
Zawsze jak są regexpy, to są problemy. Możesz po prostu wziąć taki ogólny model i dostosować go do twojego zastosowania. I to przyspiesza taki... To jest taki rapid development. Szybko możesz coś sprawdzić, szybko możesz coś dostarczyć. To będzie miało wpływ na to, jak szybko uzyskujesz efekty twojej pracy. Bo ja usłyszałem trochę z twojej wypowiedzi, Adamie, że dla ciebie, jeżeli ktoś ma wiedzę dziedzinową i przykłada ją do tej obecnej AI w chwili obecnej, to jest ktoś, kto uzyskuje najlepsze efekty, bo ma wiedzę dziedzinową, czy to w grafice, czy w czymkolwiek innym.
Tak. Rzeczywiście mam przypadki pojedyncze osób, które wchodzą w temat, który nie był im znany, chociażby programowanie i są w stanie osiągać jakieś rezultaty, ale rzeczywiście, no jeżeli porównamy nawet taką osobę, która sięgnie po narzędzia AI i będzie próbowała gdzieś tam działać poza swoim obszarem specjalizacji i porównamy ją z osobą, która rzeczywiście to doświadczenie posiada, to efekty są nieporównywalnie większe. I teraz to, na co chciałem zwrócić uwagę, to rzeczywiście ten element tego łączenia i tego, że to oddawanie czy zastępowanie pracy, czy właśnie ta sytuacja, w której całkowicie przekazujemy nasze obowiązki AI, no nie do końca w praktycznym takim zastosowaniu ma miejsce. Bardziej mówimy tutaj o sytuacji, w której część obowiązków rzeczywiście przechodzi w ręce AI, natomiast my możemy skupiać się na rzeczach, na które albo do tej pory nie mieliśmy czasu, albo po prostu powstają nowe problemy, które musimy zaadresować. I to bez wątpienia jest istotnym punktem, czy perspektywą patrzenia na AI, że rzeczywiście to nie jest narzędzie, które zrobi za nas wszystko, ale narzędzie, które jest nas w stanie sensownie wspierać.
To ja trochę gorzkości do tego dodam, bo mówiłeś o tym review tam z Harvardu. Tak. Taki white paper, który oczywiście będziecie mieli w opisie, przeczytałem: Do users write more insecure code with AI assistance? I co się okazało? Niektórzy użytkownicy, którzy pisali ten kod, korzystając z różnych tam asystentów, tam chyba jednego brali w tym badaniu jako takiego głównego, wprowadzali więcej błędów bezpieczeństwa. One były tam klasyfikowane na różny sposób, możecie sobie zerknąć w ten sposób, bo byli w miarę pewni tego, co się tam dzieje. Ale jak już skupili się i zadali więcej pytań, to znaczy popracowali nad promptami, to ewentualnie po kilku takich zapytaniach dochodzili do kodu, który był w miarę bezpieczny. I to znowu pokazuje nam takie drapanie tej powierzchni, że jak ludzie będą to brali tak od razu, pierwsze lepsze rozwiązania, to będą wprowadzali więcej podatności do swojego kodu. Więc znowu trzeba do tego podchodzić z głową. I w tym kontekście zapytam was, skoro tak, skoro to jest takie fajne, w takich różowych kolorach to rysujemy, to dlaczego nie wprowadzać tego wszędzie i w każdej firmie? Co stoi na przeszkodzie?
Nie wiem, nie widzę takich przeszkód.
Bezpieczeństwo?
Ja bym powiedział tak. Korzystaj z tego, co rozumiesz i to, co jesteś w stanie samodzielnie poprawić. To, co powiedział Adam, to znaczy, jeżeli mamy do czynienia ze specjalistą i będziemy go wspomagać za pomocą sztucznej inteligencji, to on dostaje pewne fragmenty kodu, rozwiązania, algorytmy, różne rzeczy, które on powinien rozumieć, prawda? I teraz jak on to zobaczy, to powie, to nie jest optymalne. I dopisze dalszy prompt, popraw mi to, ulepsz mi to, albo ewentualnie weźmie to do edytora i sam to zrobi. Jeżeli natomiast do tej samej technologii dołożymy jakiegoś juniora, to nie jest tak, że z juniora zrobimy seniora, tylko damy mu copilota. No nie. Junior plus copilot to się równa niebezpieczny junior. Nie rozumie, co robi, generuje mu się jakiś fragment kodu, może on poprosić jakieś komentarze, inne takie rzeczy i to w miarę twierdzi, że rozumie, ale moim zdaniem skończy tak, jak tutaj powiedziałeś w tych paperach, to znaczy ten kod nie będzie bezpieczny, ten kod może nie być wydajny, ten kod może też nie zawsze dawać dobre wyniki. Więc ja bym powiedział tak, wspomagajmy ludzi, którzy są ekspertami. Bo tu wspomnieliśmy na przykład przykłady z wyrażeniem regularnym. I Mateusz też powiedział coś, co trochę tak aż mnie zakłuło tutaj, bo mamy wyrażenia regularne, a po co by tu na przykład to używać, jeżeli możemy wyciągać te dane też bezpośrednio na przykład modelem językowym, nie? Ja bym powiedział tak, to nie jest alternatywa. To możemy na przykład do debugowania takich wyrażeń regularnych użyć na przykład takiego narzędzia pod warunkiem, że my wiemy, jak wyrażenia regularne działają. Chodzi mi o to, że to nie jest tak, że nareszcie taki GPT-4 uwolni mnie od regexp. Nie. Nie uwolnicie, wracamy do nauki, ucz się tego dalej.
Wydajności nie... szczególnie, nie?
Tak, ale nawet nie o to chodzi, bo możemy tego modelu językowego nie używać w pętli na przykład zamiast regexpa, tylko możemy na przykład do poprawy. Tak jak właśnie użył to Adam, prawda? Czyli bierzemy wyrażenie regularne, poprawiamy, ale skąd Adam wiedział, że to jest OK? No bo się zna na tym.
Tak. No,
po prostu, on widzi, to ma napisać. Sens.
Właśnie tak. O to chodzi, nie? Że ktoś mówił, że a po co nam juniorzy, po co nam nauka programowania, po co się tego w ogóle uczyć, jak teraz, albo też perspektywa juniora. Kurczę, to ja się uczę tego tam programowania w JavaScriptie od tylu miesięcy, a tutaj napiszę tylko i dostaję kod, nie? No ale właśnie chodzi o to, że przynajmniej na tym etapie, no, łączenie tego obecnego doświadczenia jest fundamentalnie ważne, nie da się tego ominąć i można próbować, aczkolwiek, no jeżeli mówimy tutaj o poważnej pracy, poważnym zastosowaniu, sytuacji, w której rzeczywiście bierzemy odpowiedzialność za to, co oddajemy komuś, czy po prostu wypracowujemy swoimi rękami, to rzeczywiście no to nie jest takie oczywiste. To nie jest kwestia promptu, to nie jest kwestia nauczenia się tego, jak tym modelem sterować, tylko faktycznie to jest też kwestia zbudowania takiej właściwej postawy wobec narzędzi, które mamy do dyspozycji. No i to też przelewa się na klientów i na współpracę z innymi. Przykład z mojego podwórka. Mam klienta, który rzeczywiście AI jest zainteresowany, czy w ogóle dostaje zapytania dotyczące AI. No i pytanie, czy rzeczywiście na każde odpowiadać entuzjastycznie i mówić, że wszystko jest możliwe, czy że rzeczywiście, tak jak też sam wspomniałeś, wyjść od problemu, od zrozumienia tego, co jest w zasadzie do zrobienia i czy ewentualnie AI się w to wpisuje. No i jeżeli w ten sposób będziemy kształtować swoje podejście w oparciu o zrozumienie, no to wydaje mi się, w sensie widzę, że efekty są po prostu jak najlepsze, ale to wszystko też trzeba na każdym kroku łączyć z doświadczeniem, z takim praktycznym doświadczeniem, nie na zasadzie, dobra, to teraz wykonałem, nie wiem, 5 prób i okazuje się, że coś było możliwe, bo droga od prototypu do produkcji jest potężnie daleka, szczególnie w sytuacji, gdy do gry wchodzą dane użytkowników, wchodzi skala, no to tam wszystko zaczyna się odpowiednio komplikować. Ale jednocześnie mamy już przykłady sensownych narzędzi zbudowanych na nowym AI, jak to można określić, czyli chociażby Perplexity, do którego korzystania, no ja mogę zachęcić.
Ja też korzystam, ja jestem wielkim entuzjastą, tak. Jeżeli chodzi o research, ja już Google'a coraz mniej, Perplexity jest petarda.
Tak, i to jest przykład. Perplexity też wspomniałem, że udostępnia API, integruje się na przykład z przeglądarką Arc, z której też zauważyłem, że nowocześni programiści, ale nie tylko, zaczynają korzystać. Też bardzo polecam przynajmniej przetestować sobie. Wersja na Windowsa też niebawem będzie, więc to tak
słowem...
Arc Search, no. Chodzi o to, że mamy konkretne przykłady, w których AI zaczyna wchodzić w nasze codzienne życie produktami działającymi na skali, realizującymi swoje zadania. To są świetne przykłady tego, że tak jak jeszcze rok temu moglibyśmy powiedzieć, ok, mamy do czynienia z technologią, która jest interesująca, imponująca, ale ma wiele swoich wad i nie nadaje się na przykład na produkcję, bo AI Devs 1 było właśnie bardziej skupione na zastosowaniu prywatnym, no bo to zastosowanie produkcyjne nie było jeszcze dla nas dostępne. Tak AI Devs 2 już wchodzi w ten obszar produkcyjny, no i rzeczywiście są przypadki, w których możemy w tym momencie, wydaje mi się, że najbardziej bezpiecznie, tak wewnętrznie w ramach firmy, w ramach naszych projektów, czy w ramach naszej pracy stosować AI. No a spodziewam się, czy patrząc na rozwój i modeli open source i konkurencji do OpenAI, wydaje mi się, że ten moment dedukcyjnego zastosowania jest już tuż, no i rzeczywiście warto się do niego przygotować.
Ja bym tu dodał kilka takich rzeczy, moim zdaniem ważnych. To, co Adam powiedział, to znaczy zacząć wdrażać nawet w swojej firmie takie AI od wewnętrznych narzędzi, ale nie zaczynałbym też od nauki tylko programistów, na zasadzie, żeby oni wiedzieli, jak takie AI działa, ale też osoby odpowiedzialne za na przykład prowadzenie projektów, aby wiedzieli, co jest możliwe, a co nie. Mi się to kojarzy z taką sytuacją, byłem adminem i akurat to był ten moment wybuchu chmur. Któregoś dnia szef przychodzi do mnie i mówi na zasadzie, idziemy w chmury. Zróbcie tutaj, chłopaki, żebyśmy chmurę mieli w firmie. Nie? Po co, komu, jak, na co? Jaka wiedza szefa tak naprawdę na temat chmur? Żadnej nie było, ale to było modne. I żeby tego samego nie było na przykład w firmie, czyli na przykład wszyscy teraz, cała konkurencja idzie w jakieś AI, w jakieś LLM-y, cokolwiek to znaczy, nie? Ale zróbcie mi to. Na dwa fronty bym działał. Wysłać takiego człowieka, który właśnie zarządza programistami, niech on wie, co jest możliwe, jakie są narzędzia, do czego to służy, a najlepiej niech się nasłucha takiego gorzkiego narzekania. My jesteśmy w tym dobrzy. Więc w takim razie chodzi tylko o to, że nie wszędzie to działa, nie wszystko to jest takie ruchowe, ma pewne słabe strony i wtedy takie dziwne, albo mówiąc wprost głupie pomysły się skończą. A potem dopiero warto też jeszcze właśnie programistów nauczyć, jak to zaimplementować. I też, żeby ten element stopu był albo od góry, czyli właśnie od takiego project managera, albo od programisty na zasadzie, ale ja to umiem zrobić lepiej prostym wyrażeniem regularnym. I nauka na dwa fronty byłaby znacznie lepsza.
Jak już narzekamy, to ja jeszcze chętnie ponarzekam do tego, bo ja miałem taką ideę z perspektywy bezpieczeństwa. Była już wpadka Samsunga, który wrzucał rzeczy w ChatGPT, bo powyciekały jakieś prywatne dane. Zwracanie uwagi na politykę prywatności, szczególnie SaaS-ów i takich modeli, to też jest istotne, żeby firmy, które mają jakąś własność intelektualną, nie oddawały tego dalej. Ja takich zapytań dostaję kilka. Hej, mogę skorzystać z tego, mogę skorzystać z tamtego i ludzie do końca nie wiedzą, co się może z tym stać. Czyli czy nagle moje dane gdzieś tam nie wyciekną, jak to zbiór treningowy, który w pewnym momencie z OpenAI zaczął wyciekać, jak się powtarzało słowo, czy coś się z tym innego stanie, to też jest bariera i na to też warto uważać. Taka była moja teza do tego.
Jasne. Jasne, ja nie będę narzekał dzisiaj. Wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście trochę tego entuzjazmu jest potrzebne. Tym bardziej, że te powody dotyczące właśnie tych negatywnych aspektów zaczynają topnieć, nie? Czyli właśnie cena zaczyna się zmniejszać, skuteczność powiedzmy skuteczność odpowiedzi i to, że możemy na modelach polegać, zaczyna wzrastać. Możliwości ich rozumowania zaczynają rosnąć. Nieaktualne dane przestają być problemem, no bo powiedzmy, że ten wątek dalej istnieje. Więc można tak wymieniać i rzeczywiście dochodzimy, nie wiem, kwestia prywatnych danych. No rzeczywiście modele open source, które możemy uruchomić na swojej sieci, są już znacznie bardziej skuteczne niż powiedzmy rok temu. Więc no to wszystko, wszystkie te problemy, o których i słyszałem na początku i słyszę jeszcze teraz, są adresowane i są adresowane skutecznie i to jest trochę tak, że rzeczywiście warto pozostawać na bieżąco, bo niektóre z tych wątków były rozwiązane kilka tygodni temu i tak naprawdę trzeba się o tym dowiedzieć, trzeba mieć świadomość tego, że no na przykład przeliczanie dat, o którym mówiliśmy przy okazji poprzednich naszych podcastów, no okazuje się, że GPT-4 w najnowszych wersjach świetnie już sobie z tym radzi. Same obliczenia, też przygotowując jakieś przykłady, coraz trudniej jest mi znaleźć sytuacje, w których GPT-4 skutecznie czegoś nie policzy. Oczywiście mówimy tutaj o stosunkowo prostych działaniach, no ale powiedzmy dodanie większych liczb do siebie nagle przestaje być problemem, więc albo jest z mniejszym problemem niż było kiedyś. Więc mówimy tutaj o ogromnym rozwoju i rozwoju, który możemy stosować, z którego możemy korzystać po to, żeby osiągać to, co osiągaliśmy do tej pory, tylko w prostszy sposób. I tyle, więc poza tym negatywnym głosem czy właśnie takimi ostrzeżeniami, które są oczywiście istotne, jest ten wątek ogromnego tempa rozwoju, nad którym trzeba nadążyć i nad którym warto moim zdaniem nadążyć, bo rzeczywiście nawet jak ja przełączyłem się ostatnio na najnowszą wersję GPT-4 Turbo w swoich automatyzacjach, no to widzę, że jest większa stabilność, jest większa wydajność, koszty powiedzmy porównywalne albo nawet spadłe, więc biorąc pod uwagę właśnie to pozostawanie na bieżąco, z tego obecnie płynie największa korzyść, bo rzeczywiście te nowe możliwości zmieniają się i pojawiają szybko.
Podsumowałbym to.
Tak.
Tak, ja bym to powiedział taką jeszcze jedną rzecz na zakończenie. No jak wiecie, prowadzimy szkolenie AI Devs i uczymy tego, o czym teraz mówimy, w bardzo skondensowanej formie. I to nie jest tak, że my głosimy jakąś wiedzę tajemną, której nie da się zdobyć nigdzie w internecie. To nie jest coś niedostępnego. To wszystko leży na wyciągnięcie ręki. Tak naprawdę są papery, są dokumentacje, jest mnóstwo artykułów, nawet darmowe filmiki jakieś na YouTubie. To wszystko da się zebrać. To w takim razie po co nam takie AI Devs? Moim zdaniem jest to taka właśnie pigułka wiedzy i jeżeli trzeba sobie zadać po prostu kilka takich pytań. Czy jesteś w stanie na przykład zintegrować się z API? Drugie pytanie, czy jesteś w stanie na przykład powiedzieć, jak efektywnie budować prompty? Kolejna rzecz, czy jesteś w stanie na przykład budować takie mechanizmy w sposób bezpieczny, wydajny? Jest mnóstwo pytań, które sobie trzeba zadać. Jeżeli teraz cały czas kiwa w głową tak, 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 no to AI Devs nie jest dla ciebie po prostu. Ale jeżeli chcesz zdobyć tą wiedzę w bardzo krótkim czasie, krótki czas to jest 5 tygodni akurat, ale 5 tygodni, no powiedzmy szczerze, to nie jest rzecz do opanowania w ciągu jednego dnia, to nie jest do opanowania w jedną godzinę, ale jeżeli przez te 5 tygodni jesteś w stanie poświęcić przynajmniej od poniedziałku do piątku tą godzinę dziennie, no to to, co my wiemy w takiej wersji esencji, że tak powiem, jesteśmy w stanie ci to przekazać.
No, ja bym dodał do tego osadzenie w praktycznym kontekście, bo to jest w ogóle powołanie się na jeden z cytatów, które wrzucił jeden z absolwentów ostatniej edycji, który powiedział w odpowiedzi na mój wątek, że w którym opublikowałem jakiś właśnie poradnik z internetu, mówię, że o, to jest dobre źródło, rzeczywiście fajnie przedstawili wątki, które poruszaliśmy na szkoleniu. A ta osoba powiedziała, że no okej, natomiast one są oderwane od praktycznego zastosowania i rzeczywiście jak skończyłem AI Devs, to rozumiem, natomiast gdybym zajrzał do tego bez ukończenia szkolenia, to trudno mi było powiązać kropki. I rzeczywiście jak tak się chwilę nad tym zastanowiłem, to rzeczywiście tak jest, że część w ogóle też adresując to, co powiedziałeś, powiedziałbym, że część informacji nawet nie da się znaleźć w internecie, bo rzeczywiście one są osadzone albo w wyizolowanym kontekście, albo są bardzo powierzchowne. Czyli nawet prosty przykład generowania obiektu JSON, który już w tym momencie jest w ogóle w standardzie w API jako parametr, który możemy sobie ustawić. No ale po co te obiekty JSON generować? Jak je połączyć? Jak sprawić, żeby...
Co to daje?
Tak. Jak sprawić, żeby podłączyć LLM pod, nie wiem, tak jak dzisiaj wrzuciłem na YouTube'a czy na Instagrama przykład tego, jak podłączyłem LLM do filmów na YouTubie. Jak to zrobić? Nie? Prosta sprawa teoretycznie, ale z mojej perspektywy, a z perspektywy osoby, która zna AI przez ChatGPT, no nie jest to oczywiste, nie? Może jest jakieś rozszerzenie, może jest jakiś GPTs, jakiś plugin, ale jeżeli go nie ma, jak w ogóle zrobić tak, żeby na przykład zapisać informacje na temat filmu? Jak zrobić skrypt, który odwiedza ulubione przez nas kanały i na przykład pobiera z nich określone informacje. Jak sprawić, żeby te dane zostały zapisane w pamięci długoterminowej,
i z której jest naprawdę wiele.
Może skorzystać.
I nie? Każda z tych rzeczy jest banalna.
No.
Ale brakuje jednej rzeczy. Doświadczenia, jak to wszystko połączyć razem. I to doświadczenie staramy się wam właśnie pokazać. Więc
dokładnie.
Na tym polega właśnie ta niezwykłość AI Devsa, że my to sklejamy i pokazujemy wiedzę, którą jesteście w stanie zdobyć w internecie tak naprawdę. Kontekście.
Także jeżeli chcecie, to weź pigułkę wiedzy. Zapraszamy was do kolejnych AI Devsów. Ja powiem tak, że jesteśmy w tej naturalnej pozycji, gdzie wiedząc, jak to się korzysta, jesteśmy zdecydowanie po stronie, że warto w swojej karierze z tego korzystać, bo zdecydowanie szybciej, efektywniej, co jest efektem naszej dyskusji, i z większą jakością możemy dostarczać rzeczy. Także panowie, bardzo dziękuję za dziś.
Dzięki.
I żenujący żart na koniec.
Kiedyś, było średnio.
No to, kiedyś popularny był cloud, dzisiaj popularny jest cloud. Dzięki.
Cześć.